Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Chciałem dzisiaj mówić do każdego z Was o tym, czym jest ten Kościół. Może o tym w ogóle, czym jest Kościół, to myśmy już wiele razy mówili, ale chciałem też mówić o tym, czym jest ten Kościół. Czym ten Kościół jest dla mnie? Czym ten Kościół może być dla Ciebie? Czym ten Kościół, w ogóle, co Pan Bóg, jak wierzę, chce uczynić przez ten Kościół i jak widzę, czego Wy doświadczacie w tym Kościele. I chciałbym właśnie mówić o wizji Kościoła, o tym, w którym kierunku my zmierzamy. W przypowieściach w 29 rozdziale, jak ktoś ma Biblię, to może otworzyć, 29 rozdział, 18 werset, w zależności od tłumaczenia mamy coś takiego napisane. Gdzie nie ma objawienia, w niektórych tłumaczeniach jest napisane, gdzie nie ma wizji. Gdzie nie ma objawienia albo gdzie nie ma wizji, tam lud się rozprzęga. Czyli w jednym z tłumaczeń jest napisane, tam lud dziczeje. Tak? Żeby nie zdziczeć, potrzebna jest wizja. Żeby nie zdziczeć, potrzebne jest objawienie. A chodzi o to, żeby wiedzieć, w którym kierunku się idzie. Kiedyś były takie słynne spodnie jeansowe, myśmy to mówili na dnie, wranglery, tak? Tak nie amerykańsko. I one miały taki rysunek. Czy ktoś pamięta ten rysunek? Tak? W, tak, ale tam był także taki rysunek. Były dwa konie, a w środku były te dżinsy. Ktoś pamięta? Zwróćcie uwagę, bo jeszcze te spodnie można kupić gdzieś w sklepie. Były dwa konie, jeden koń ciągnął jedną nogawkę, a drugi koń ciągnął drugą nogawkę. I to była taka reklama, jak mocne są te dżinsy. Tak, bo to były spodnie robocze, więc one były bardzo mocne. Do czego zmierzam? Do tego, że jak w kilku kierunkach na nas się chce iść, to wiecie, nie wszystko jest tak mocne jak te wranglery. Tak? I no, niestety, ale może się porozrywać. Dlatego ważne jest mieć jeden kierunek, jeden wspólny kierunek, w którym się idzie, bo wtedy nie ma po prostu rozłamu albo, nie wiem jak to nazwać, rozerwania, tak? Wizja jest nam potrzebna. Pewien naukowiec powiedział, że tam, gdzie nie ma wizji, tam nie ma nadziei. A ktoś inny powiedział, że wizja to jest coś, czego jeszcze nie ma, ale co widzisz, tak jakby już było. Czyli swoimi oczami nie możesz tego dostrzec, ale jakby w sercu widzisz, że to już jest. I możemy wielu takich wynalazców, jakbyśmy zapytali, to oni pewne rzeczy widzą, a ty jeszcze nic nie widzisz. Ale oni mają pewną wizję czegoś, tak? Byli ludzie, którzy mieli wizję, że będą latać, i stworzyli samolot, tak? Byli ludzie, którzy mówili, że będą jeździć samochodem, stworzyli samochód i tak dalej, i tak dalej. Zaglądając do Biblii, widzimy, że Bóg posługuje się wizją, Bóg posługuje się obrazem i objawieniem do tego, żeby nam przekazać, co się wydarzy później. I przykładem, niesamowitym przykładem jest Abraham. Kiedy Bóg zaczął do niego przemawiać i Bóg powiedział, Abraham, ty staniesz się ojcem wielu narodów. On jeszcze syna w ogóle nie miał. To Bóg mówił, słuchaj, wyjdź na zewnątrz i spójrz w niebo. Pamiętacie to? I co mu Bóg pokazał? Bóg mu pokazał obraz. Mówi, popatrz w niebo i co widzisz? Gwiazdy. On zobaczył obraz. On widział mnóstwo gwiazd. Dzisiaj jak ktoś mieszka w mieście, to do tych gwiazd mało widać. Ale jak pojedziecie gdzieś w góry, gdzie jest ciemno, jeszcze nie ma chmur, to piękne niebo gwiaździste można zobaczyć. I pewnie takie zobaczył Abraham. Wychodząc, Bóg mówi, tyle będziesz miał potomstwa. Co Bóg mu dał? Bóg mu dał wizję, tak? Bóg mu dał obraz tego, co się wydarzy w jego życiu. Później Bóg mu powiedział, wyjdź i popatrz, twoje potomstwo będzie tak liczne jak piasek, tak? Co Bóg dał? Wizję. Czy ten człowiek cokolwiek miał? Miał bogactwo, miał ludzi, miał sługi, ale nie miał tego potomstwa. Bóg mu dał wizję i ten człowiek uchwycił się tej wizji. Tak samo było z Dawidem, który został królem, tak samo było z apostołem Pawłem w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł, który robił wiele złych rzeczy przeciwko Bogu i przeciwko Kościołowi, spotyka Jezusa na swojej drodze i ma wizję Jezusa, ma objawienie Jezusa, który mówi mu, co będzie czynił w jego życiu, jak Bóg go użyje. I od tego czasu Pismo Święte mówi, że apostoł Paweł uchwycił się tej wizji i był posłuszny temu, co zobaczył i zaczął działać, zaczął współdziałać z Bogiem w tej wizji. I kiedy stanął apostoł Paweł przed królem Agrypą, to jest pod koniec Dziejów Apostolskich napisane, to powiedział: król Agrypo, nie mogłem być nieposłuszny temu widzeniu, albo w niektórych tłumaczeniach jest napisane tej wizji. Czyli widzimy, że Bóg również porusza się, jeśli chodzi o wizję, jeśli chodzi o obrazy. I być może Bóg tobie daje dziś obraz jakiś, albo już ci dał jakąś wizję dla twojego życia, co się wydarzy. Co może wydarzyć się w twoim życiu. Jakiś obraz lepszego jutra. Rzecz, która może się spełnić, jak będziesz trzymał się Boga. Był też taki słynny amerykański pastor, nazywał się Martin Luther. I on też powiedział, że on miał pewien rodzaj marzenia, on powiedział, miałem marzenie. I wiecie, chodziło o rasizm. I on mówi, on widział, jak dzieci kolorowe bawią się z białymi dziećmi, jak chodzą do jednej szkoły, jak wiele dobrych rzeczy się dzieje. Ten człowiek miał wizję. Nie doczekał wszystkiego, co się miało wydarzyć. Został zamordowany, ale on miał wizję, jak wierzę, to była wizja zgodna ze Słowem Bożym. Więc Bóg posługuje się wizjami do tego, żeby ciebie zachęcić, żeby dać ci pewien obraz, w którym kierunku możesz pójść. Zgadzasz się z tym? Tak? Jeśli chodzi o wizję, to jest siła wizji. To jest siła, która sprawia, że lud się nie rozprzęga, ale chce iść w jednym kierunku. Czyli nie rozrywają się spodnie, tak? Ale wszyscy idą w jednym kierunku. Więc jest ważne również oprócz wizji, to siła koncentracji, siła skupienia. Jeżeli weźmiemy jakąś energię, na przykład światło, to jak je skupimy, to wiecie, co powstaje, tak? Laser na przykład. I on po prostu bardzo mocno tnie. Jeżeli weźmiesz sobie soczewkę, troszeczkę suchej trawy i potrzeba słońca, to wiesz, co może zrobić. Może być niezła zabawa. Tak? Zależy, gdzie to zrobisz. Po prostu ogień. Jest ważne, aby skupić swoją energię, ażeby wywrzeć lepszy wpływ. I to się dotyczy również naszego Kościoła. Możemy robić wiele fajnych rzeczy, ale siła wizji i siła koncentracji sprawia to, że my wywieramy duży wpływ na nasze życie i na życie tego miasta i tych miast, gdzie wy jesteście. Nie można wszystkich rzeczy naraz robić. Zgadzasz się z tym? Aczkolwiek czasami kobiety mogą wiele rzeczy robić, tak? Plus dla kobiet. I tutaj powinno być tak. Tak? Kto był na konferencji odnośnie małżeństw, wie, o co chodzi, tak? Plusik. Moja żona nie słucha, ale punkt. Okej. I kolejna rzecz, która jest ważna, to są cele. Jeżeli chcemy jako Kościół iść do przodu, to ważne, żeby nie mieć jedynie wizji, że coś się wydarzy pięknego, fajnego w przyszłości i skoncentrować się na tym, ale ważne wyznaczyć cele, do których się zmierza. Jesteśmy na początku roku, być może niektórzy z was wyznaczają sobie cele. Ktoś wyznaczy, że będzie mniej palił, ktoś wyznaczy, że znajdzie sobie nową pracę, ktoś może wyznaczył, że przeczyta Biblię, ktoś może wyznaczył sobie cel, że czegoś się nowego nauczy. To jest wszystko dobre, bo my zaczynamy dążyć w tym kierunku. Jeżeli nie masz żadnego celu, to tego celu nie zrealizujesz, bo nie masz. Więc jeśli chodzi o działanie Kościoła, dobrze sobie uświadomić, że też jest warto mieć cele. Amen? I słuchajcie, jeżeli mówimy o wyznaczaniu celów, to takie wyznaczenie celu sprawi, że my się skupimy i będziemy dążyć do tego, żeby ten cel wykonać. Amen? Dobrze jest mieć Boże cele. Nie w ogóle jakiś cel, ale takie cele, które się Bogu podobają. Takie cele, za które Bóg stanie i powie, to jest dobre, ja chcę w to zainwestować, tak? Dobry inwestor mówi, to jest dobre, ja chcę dać na to pieniądze, tak? Ja chcę poświęcić na to czas. I kiedy Bóg widzi, że ty masz dobry cel i się modlisz do Boga, to Bóg jak ten dobry inwestor chce w ciebie zainwestować swoją moc, swoją przychylność, swoje błogosławieństwo. Więc pytanie jest do ciebie, jakie są Boże cele do zrealizowania w twoim życiu? Jakie masz cele? Może na swoje życie, może na ten rok, może na miesiąc. Jakie masz cele? Czy pomyślałeś o tym? Co chciałbyś zmienić? Co chciałbyś osiągnąć? Czego chciałbyś mieć mniej, a czego więcej? I nie tylko chodzi o pieniądze. Tak? Albo czas. Jakie są Boże cele dla Kościoła? Dla tego Kościoła. Jakie Boże cele są dla nas? Dla tej wspólnoty? Ważne jest zadać sobie to pytanie. Bo właśnie cele, jeśli mówimy o celach, mówimy o wizji, mówimy o koncentracji, mówimy o celach, jeżeli mówimy o celach, to dobrze, żeby one były tak nakierowane, ażeby zrealizować wizję, którą Bóg daje, tak? Więc cele, wizja albo jakieś zasady, które wprowadzamy, są ważne. Cele, wizja, zasady, które są w Kościele, bo o tym dziś mówimy, to są bardzo ważne rzeczy. Ale powiem wam, jeszcze ważniejsza rzecz jest, jakie źródło jest tych celów, wizji, zasad. Skąd one wypływają? Trzeba sobie zadać takie pytanie. I powiem wam, to wszystko jest zbudowane na wartościach. Jakie wartości w tym Kościele my pielęgnujemy? Co jest dla nas ważne? Bo my możemy sobie ustalić wiele zasad. Nawet wiele celów możemy ustalić. Ale ważne jest, skąd one wypływają. Czym one są zmotywowane? I wiemy o tym, że jeżeli mówimy o wartościach i mówimy o Kościele, to to powinno wypływać z tych wartości Królestwa Bożego, o których Pan Jezus mówił. Pan Jezus mówił i uczył uczniów o swoim Królestwie, o tym, jak ono funkcjonuje. Jak byliście razem z nami, jak był pastor Edwin, on opowiadał o jednej z wartości, tak, o miłowaniu jedni drugich. To jest wartość Królestwa Bożego, tak? On mówił, że Pan Jezus powiedział, że w świecie jest trochę inaczej. Ludzie nie chcą drugim służyć, ale nie ma być tak u was. On mówił o pewnej wartości Królestwa Bożego, że Bóg pragnie, aby chce cię wywyższyć, ale zanim cię wywyższy, ty masz się uniżyć. To jest wartość. I pytanie jest, jakie wartości tutaj, w tym miejscu, są dla nas wartością, tak? Co jest dla nas wartością? Bo jak sobie na te pytanie odpowiemy, co jest dla nas wartością, to z tego wychodzą nasze cele, czyli nasza wizja i to, że chcemy to realizować i pewnego rodzaju zasady. Dopóki nie zrozumiemy, kim my jesteśmy, to my sobie możemy tu ileś zasad uzgodnić. Co mamy robić? Że w czasie uwielbienia mamy podnosić ręce i dużo się modlić. Tak? Ale jakaś dobra zasada, no to dobrze brzmi, ale jeżeli w sercu, jeżeli nie zrozumiemy, że to jest coś, co się Bogu podoba, że to jest coś, co pozwala nam się przybliżyć też do Boga i otwiera nam pewne drzwi, to taka zasada nic nie uczyni w twoim życiu. Ty może dla mnie te ręce podniesiesz, tak? Albo spróbujesz, albo w ogóle nie podniesiesz tych rąk, bo po prostu to nie działa w twoim życiu. Więc widzimy, że wizja jest ważna. Widzimy, że skoncentrowanie na pewnych rzeczach jest bardzo ważne. Tak samo w domu, w rodzinie, w pracy. Nie jesteś w stanie wszystkiego naraz zrobić. To jest niemożliwe. Więc wizja jest ważna, ale wartości, które ma ten Kościół i które budujemy wspólnie, są jeszcze ważniejsze, bo na fundamencie tych wartości, czyli nauczania Jezusa, jesteśmy w stanie zbudować Boże cele i otworzyć się na Bożą wizję. Szukamy odpowiedzi, po co tu jesteśmy, po co przyszliśmy. I chciałbym dzisiaj dzielić się tak z serca o tym, co widzę i co odbieram od Boga dla tego miejsca, o tym, co słyszę od wielu z was na temat tego miejsca. I wierzę, że Bóg mi dał takie dwa fragmenty dzisiaj, które chciałem głosić i chciałbym was zainspirować tym słowem. I wierzę, że to miejsce jest jak takie miejsce, gdzie po prostu rzeki wypływają. Ja już się z wami wieloma na ten temat dzieliłem i chciałem powiedzieć taką myśl. Rzeki życia płynące w nas. Rzeki życia płynące w nas, czyli rzeki życia płynące w nas i z nas. Ja to połączyłem. Rzeki życia płynące w nas. To tak bardzo nie po polsku brzmi, ale chodzi o to, że są dwie myśli, które są ważne dla tego Kościoła, wierzę, od Pana Boga. Rzeki płynące w nas i rzeki płynące z nas. Jest napisane w Piśmie Świętym w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, 37 werset, o tym, co Jezus zrobił. Jest powiedziane, stanął Jezus i głośno zawołał. Jezus nie był cichym człowiekiem, tak? Jezus był człowiekiem, który potrafił, jak powiedział, to powiedział. Jak zrobił, to zrobił, tak? Wielu ludzi za nim szło. I wielu ludzi się też przeciwstawiało jego nauce. I Jezus głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Czy Jezus stanął w jeden szczególny dzień tam w okolicach świątyni i zaczął krzyczeć do ludzi i powiedział im tak, jeśli ktoś ma pragnienie, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do kogo? Do mnie, tak? Niech przyjdzie do Jezusa i niech pije. Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo Święte, z wnętrza, ze środka, w niektórych tłumaczeniach Biblii jest powiedziane z brzucha, tutaj, stąd, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o konkretnym przeżyciu, a to mówił o konkretnym doświadczeniu, o mocy Bożej, o zmianie życia, a to mówił o osobie Ducha Świętego. A to mówił o duchu, który mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Moi drodzy, pragnę, to jest moją modlitwą, żeby z wnętrza każdego z was, jak tu siedzicie, w duchowy sposób popłynęły rzeki wody żywej. Amen? To jest moja modlitwa, żeby z wnętrza każdego z was, kto tu siedzi, dzisiaj, czy za rok, czy za dwa, żeby doświadczył mocy Ducha Świętego, żeby z Jego wnętrza popłynęły rzeki wody żywej, żebyś uwierzył w Jezusa, żebyś doświadczył mocy Bożej. I wierzę, że to jest słowo dla tego Kościoła, dla ciebie, dla tego miejsca, że ludzie przychodzą do tego miejsca i nagle doświadczają czegoś, czego wcześniej nie doświadczyli. Doświadczają Bożej miłości, doświadczają Bożego życia. Jeżeli otwierają swoje serce na Boga, poddają się Bogu, zaczynają ufać Jezusowi, to Jezus mówi, z wnętrza twojego popłyną rzeki wody żywej. I może otworzyć się na Boga w swoim życiu i powiedzieć, niech z wnętrza mojego popłyną rzeki wody żywej. Co to oznacza, że te rzeki płyną w nas? To oznacza, że Bóg chce w każdym z nas rozpocząć nowe życie. Bóg chce rozpocząć nowe życie w każdym z nas. Nie wiem, czy wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy ludźmi, których Bóg rozpoczął nowe życie. Jeżeli nie jesteś taką osobą, to powiedz Bogu, chcę nowego życia. Chcę uwierzyć w Jezusa i chcę nowego życia. Te rzeki w nas, które płyną, mówią nam o tym, że Bóg chce rozpocząć swoją pracę w tobie. Bóg chce działać w tobie. Bóg chce rozwijać ciebie w twoim wnętrzu. Możesz na zewnątrz być nie za wysoki. Możesz być na zewnątrz nie za silny. Ale możesz stać się gigantem, olbrzymem w Bogu wewnętrznym swoim człowieku. Amen? Możesz stać się osobą wielkiej wiary. Możesz stać się osobą wielkiej siły. Możesz stać się osobą, która zna Pana Jezusa osobiście. Bóg chce działać właśnie w tobie. I o tym mówią te rzeki, które mają płynąć w tobie. Bóg chce dać ci rozwój, wzrost. Jeżeli uwierzyłeś w Jezusa, to jest dopiero początek. Jeżeli dałeś się ochrzcić, to jest początek. To nie jest koniec twojego życia z Jezusem. To jest dopiero początek do tego, żeby zacząć żyć z Jezusem, wierzyć w Niego, pozwolić Mu, żeby On cię rozwijał i zacząć Jemu służyć. Ten fragment, który cytujemy z Ewangelii Jana, z 7 rozdziału, mówi nam o tym, że każda osoba, która jest spragniona, może przyjść do Jezusa i może zostać napełniona. Ten fragment nam mówi o tym, że jest wielka potrzeba tego, żeby przyjąć Ducha Świętego. Każdy z nas potrzebuje Ducha Świętego. Amen? Każdy z nas potrzebuje Ducha żywego Boga. I Bóg obiecał w proroctwie Joela, że przyjdzie taki czas, że Duch Święty stąpi na wszelkie ciało. I przychodzi ten czas. I wielu z was doświadczyło tego, że Duch Święty stąpił na ciebie, że Duch Święty wypełnił ciebie. I modlimy się, żeby więcej ludzi w Rudzie Śląskiej, czy w miastach, skąd pochodzisz, doświadczyło dotknięcia żywego Boga. Żeby doświadczyło tego, że Bóg jest żywy, że Bóg działa. Ten fragment nam mówi o tym, że z wnętrza naszego mogą popłynąć te rzeki wody żywej i one mogą przynieść nowe życie. One mogą przynieść życie. One mogą przynieść Boży ogień, rozpalenie do Bożych rzeczy. Ten to Duch Święty może cię wzmocnić. I wiecie, na zewnątrz, to jest na zewnątrz, to jest to, co ludzie widzą. Ale co się dzieje w twoim środku? Każdy z nas potrzebuje Boga, żeby go wzmocnił w środku. Więc kiedy mówimy o rzekach płynących w nas, to pomyślcie o tym, że Bóg chce wykonać twoje pracę. Bóg ma swojego Ducha Świętego, na którego otwórz się. Pozwól Duchowi Świętemu mówić do ciebie, cię prowadzić, uczyć, żeby Bóg dawał tobie wzrost. I w tym fragmencie widzimy, że wszystko rozpoczyna się od pragnienia. Jezus nie mówi nic innego, jak go, jeżeli ktoś pragnie, więc pytanie do każdego z nas w tym miejscu jest, czego ty chcesz, czego pragniesz? Jeżeli pragniesz żywego Boga, to Biblia mówi w ten sposób, że jeżeli ktoś się przybliży do Boga, to Bóg się zbliży również do niego. Ale pytanie jest, jakie ty masz pragnienie? Czasami słyszę od różnych osób, że gdzieś w jednym sklepie jest promocja i ktoś jedzie tam, żeby kupić za parę złotych taniej jakąś rzecz. W innym sklepie jest jakaś promocja i ktoś jedzie i robi tam fajne, dobre zakupy. Dlaczego? Dlatego, że ma pragnienie kupienia czegoś za dobrą cenę. I jest w stanie rano się ubrać, wstać i być pierwszym klientem, jak otworzą te drzwi. Tak? On ma pragnienie. Być pierwszy o godzinie 8, że jak wyłożą odpowiedni towar, to on przyjdzie i pierwszy wybierze, co on chce. Bo on ma pragnienie. A teraz przełóżmy to na duchową rzecz. Czy ty masz pragnienie, czy jesteś tak samo zdeterminowany, żeby doświadczyć Boga? Czy przychodzisz do tego miejsca? Czy czytasz Biblię? Czy się modlisz? Czy wołasz do Boga? Czy porzucasz swój grzech? Wszystko zaczyna się od tego, jakie mamy pragnienie. Mówimy w tym momencie o zaangażowaniu i poświęceniu. Jeżeli nie ma tego w twoim życiu, to niewiele doświadczysz. Jeżeli nie masz pragnienia, to ten werset nie mówi o tym, że Bóg cię napełni, bo nie masz pragnienia. Ten werset jest skierowany do tych, którzy pragną. Więc zadawaj sobie to pytanie. Jak przychodzisz do tego miejsca, do tego kościoła, do tego zgromadzenia, czego pragniesz? Czy pragniesz zmian? Czy pragniesz Bożego życia? Więc to stwierdzenie, że rzeki życia mogą płynąć w tobie, to stwierdzenie, które dotyczy dokładnie ciebie. Ciebie dotyczy to. Twojego wnętrza. To dotyczy również tego, że możesz być uzdrowiony. Czasami jest tak, że przeżywasz różne sytuacje w swoim życiu. Ludzie w różny sposób cię traktują. Dziś powiem ci, że Bóg może zamieszkać w twoim sercu, jeżeli jeszcze go tam nie ma. Że mógł leczyć to, co jest wewnątrz. Jeżeli przyjąłeś Jezusa do swojego życia jako Zbawiciela, ale wciąż ludzie cię w jakiś sposób ranią, to dziś możesz podnieść swoje ręce i prosić Boga, żeby On uzdrowił te rany w twoim sercu. Dlatego, że Bóg jest Bogiem, który uzdrawia. Więc te rzeki są w tobie, jak pragniesz, wołasz do Jezusa i wierzysz, i Duch Święty przychodzi do ciebie. Ale tak jak powiedziałem, te hasło, tą wizję, wiecie, ja widzę, jak te rzeki płyną z ciebie w tym miejscu. Słyszę, jak ludzie przychodzą i mówią, ja doświadczyłem tego, doświadczyłem tego, doświadczyłem tego od Boga. Poznałem Boga. Ale też mówimy o rzekach, które płyną z nas. Czyli nie tylko praca jest Boga, która w środku, w nas, ale Bóg też wyznacza nam pewną misję, pewien kierunek do działania. Bóg nie tylko zajmuje się tobą, Bóg nie tylko cię wyrywa z piekła, ze starego życia, ale Bóg mówi, teraz mam nowy kierunek dla ciebie, teraz mam nowe życie, teraz możesz zrobić coś nowego w mojej mocy, teraz możesz iść z innym życiem. Więc te rzeki nie tylko są w tobie, ale te rzeki chcą też wypływać z ciebie, chcą dotykać tego i mieć wpływ na to, co jest wokół ciebie. I to jest od Boga. Bóg pragnie, aby Jego życie wypływało z ciebie. Bóg pragnie ciebie od środka przemienić, żeby to życie wypływało dalej. To jest wizja, wierzę, że Duch Święty będzie tego używał, żeby mógł sobie przez twoje oczy wyobrazić, jak Bóg w postaci Ducha Świętego, jak rzeki życia po prostu działa w tobie, jak ta woda, tam gdzie jest susza, tam gdzie jest coś, czego brakuje, tam gdzie czegoś nie ma, po prostu przychodzą Boże potoki, przychodzi Boże życie i Bóg zmienia twoje życie od środka. Ale przychodzi ten czas, że ty zaczynasz wzrastać i te potoki zaczynają wydobywać się z ciebie i zaczynają mieć wpływ na to, co jest na zewnątrz. Dlatego, że Pan Bóg zabiera nas ze starego życia i on mówi, teraz mam nowe życie dla ciebie, teraz mam nową misję dla ciebie, nowe przeznaczenie. Amen? To jest misja, ażeby Boże życie wypływało z ciebie i miało wpływ na innych ludzi. Każdy z nas jest powołany przez Boga. Boże powołanie, duchowe powołanie nie jest tylko na osobie, która stoi na środku, ale Boże powołanie jest dla każdego w Jego Kościele. Boże powołanie, Boży plan dla twojego życia, jak ty, w jaki sposób ty indywidualnie będziesz służył Bogu w Kościele. Każdy z nas jest powołany, aby służyć. I ty masz zadanie do tego, żeby je wykonać. To jest twoje zadanie. Odkryj je. Warto być w Kościele, to jest dobre miejsce, to jest miejsce bezpieczeństwa i zacząć odkrywać to, co Bóg ma dla ciebie, w jaki sposób ty możesz Bogu służyć. Że te Boże życie, które jest w tobie, może się tak rozwijać, ty możesz tak wzrastać, że ty możesz zacząć dawać innym. Prorok Ezechiel pisał właśnie o takiej rzece i też chciałbym przeczytać, to jest dość obszerny fragment, ale chciałbym, żebyśmy byli zainspirowani tym fragmentem. Z proroka Ezechiela z 47 rozdziału przeczytamy kilka rozdziałów, kilka wersetów. Okej. I pojawi się tam taka rzecz, taka miara, która się nazywa łokieć. I łokieć to jest 44 centymetry, dokładnie 44,5 centymetra. 47 rozdział. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim. I Bóg często używa takich obrazów jak woda do tego, żeby mówić o swojej chwale, o swoim życiu, o swojej obecności, którą chce przekazać ludziom. Więc w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Ten prorok miał widzenie, wizję. On zobaczył wizję wody. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. 1000 łokci, czyli 1000 × 44 centymetry, to mi wyszło, że to jest 0,5 kilometra, tak? Tak, prawie 0,5 kilometra. Więc ten człowiek, ten mąż, o którym tu jest mowa, on miał ten sznur, on zmierzył tą drogę i powiedział do tego proroka, teraz idź i masz brodzić w tej wodzie po kostki przez pewien dystans, przez pewną drogę. I ten prorok to zrobił. I jest powiedziane dalej, i znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. To on mówi o tym, że jest czas, żebyś zanurzył się w Bożą obecność. Jest czas, żebyś poddał swoje życie Bogu, żebyś poddał swoje życie Duchowi Świętemu. I może dziś jesteś tym na etapie tych kostek. Czy jesteś gotowy wejść do tej wody i po kostki zacząć brodzić w Bożych rzeczach? Zacząć brodzić w tych rzeczach, które Bóg ma dla ciebie. Żeby zaczęły wypływać rzeki wody żywej z ciebie. To musisz wejść najpierw po kostki. Musisz najpierw zanurzyć, zmoczyć swoje nogi. A później ten do tego proroka było powiedziane, idź dalej, przejdź kolejny czas, kolejną drogę i po kolana. Było już głębiej. Bóg używa czasu, żeby cię do wielu rzeczy przygotować. W niektórych rzeczach powinniśmy być bardzo szybcy. W rezygnacji z grzechów bądź bardzo szybki. A jeśli chodzi o Boże życie, rozwijaj systematycznie życie z Bogiem. Potrzeba do tego czasu, żebyś poznał Boga. Potrzeba czasu, żeby Bóg cię przygotował. Ludzie, którzy są nieprzygotowani i chcą zrobić coś, to może być tragedia. To może się nie utrzymać, dlatego że to jest nieprzygotowanie. Potrzeba czasu, żeby zanurzyć się w Bożą obecność. Potrzeba czasu, żeby przejść 1 metr, 2, 3, jakiś czas, żeby doświadczyć Bożych rzeczy. Chcę powiedzieć do tych osób, które mogą myśleć, a może nie warto, może trzeba by zrezygnować. Słuchaj, ten prorok przez 0,5 kilometra, to nie jest krótki dystans, szedł po kostki w tej wodzie. Może dziś jesteś właśnie w takiej wodzie i tak się wydaje, że tej wody może nie jest za dużo, tak? Ale nie rezygnuj, bo tam jest więcej jeszcze tej wody, amen? Nie rezygnuj. Jeżeli jesteś na początku tej drogi i mówisz tak, doświadczyłem czegoś od Boga, ale no chciałbym więcej, ale idę już kolejne 100 metrów i jeszcze nie widać. To nie rezygnuj, powiedz ja chcę więcej, amen? Powiedz ja chcę więcej od Boga. I ten prorok przeszedł dalej, kolejne paręset metrów i była woda już po kolana. Słuchaj, jakby on się tam zatrzymał w tym miejscu, gdzie była po kostki, czy on by był w tej wodzie po kolana? Nie. Nigdy by tam nie doszedł, gdyby zrezygnował. Chcę powiedzieć tobie dzisiaj, nie rezygnuj, tak? Nie rezygnuj. Nie rezygnuj. Jeżeli jesteś po kostki, jeżeli to jest za mało, to Jezus mówi do ciebie, wręcz woła, że jeśli pragniesz, to przyjdź do mnie. Tak, ja ci dam wodę rzeki żywej. Z twojego wnętrza one popłyną. Tam będzie to źródło. Więc nie rezygnuj. I idź dalej. I ten prorok poszedł i było po kolana. I ten mąż, który wyznaczał mu tą drogę, znowu odmierzył kolejne 1000 łokci i już była woda po pas. I kazał mu przejść. Jak gdy znowu odmierzył 1000 łokci... Był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie. Czyli jest czas w naszym życiu, że my wchodzimy w Boże rzeczy i to jest takie małe, po kostki. I my brodzimy, idziemy. Ale Bóg mówi, idź dalej, tak? Idź dalej do przodu, bo jest więcej rzeczy. Amen? W Bogu zawsze jest więcej. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, Ja już wszystko wiem, ja już wszystkiego doświadczyłem, nie potrzeba mi więcej. W Bogu zawsze jest więcej. Bóg jest zawsze głębszy, niż ty myślisz, tak? Jest większa głębia. Bogu jest zawsze więcej. Bóg jest nieograniczony, więc mówię ci po prostu, idź dalej do przodu. Amen? Niektórych z was może diabeł atakuje, mówi, zrezygnuj. Nie idź, to ci wystarczy. Teraz zajmij się czymś innym. Powiem ci, powiedz, diable, precz. Powiedz, ja pragnę mojego Boga, ja chcę więcej. Ja chcę więcej od Niego doświadczyć. Jest więcej tych rzeczy, które ma Bóg. Amen? I ten człowiek, ten Ezechiel, on szedł już po kolana, po pas. I ten mąż mu powiedział, idź dalej. Ezechiel się nie zawahał i poszedł dalej. I tam było już tyle wody, że to już nie był strumyk, to nie była kałuża, ale to był wielki potok. I tam już było tak głęboko, że ten prorok to opisuje, że już nie mógł iść. I mówi tak, a były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Bóg ma te rzeczy dla ciebie. Bóg ma więcej dla ciebie. Bóg ma więcej swojego życia, Bóg ma więcej swojego objawienia. Bóg ma więcej planów dla twojego życia, niż ty myślisz, że są. Bóg nigdy nie zrezygnuje z ciebie. Amen? Bóg nigdy nie zrezygnuje z ciebie. Amen? Powiedz tak, że... Powiedz tak, Bóg nigdy nie zrezygnuje ze mnie. Amen? To jest duchowe, co ja teraz mówię. Bóg nigdy nie zrezygnuje ze mnie. Amen? Bóg nigdy nie zrezygnuje ze mnie. Amen? To jest prawda, dlatego że człowiek może zrezygnować z ciebie. Kościół może z ciebie zrezygnować. Mam nadzieję, że nie ten. Amen? Ale Bóg nigdy nie zrezygnuje z ciebie. Tak? Ludzie z ciebie mogą zrezygnować, ale Bóg z ciebie nie zrezygnuje. Dlatego, co ty możesz zrobić? Ty możesz tą prawdę wziąć do swojego serca, że Bóg nigdy z ciebie nie zrezygnuje, że jest więcej dla ciebie niż dzisiaj ja o tym mówię. Że po prostu możesz ruszyć, powiedzieć, ja już nie będę się zatrzymywał. Chcę więcej. Nie wiem, jak ty z Bogiem możesz to rozmawiać, po prostu bądź szczery i powiedz, Boże, nie rozumiem, dlaczego tak się wydarzyło, albo dlaczego tak się dzieje, ale dzisiaj chcę więcej, chcę przejść z tego potoku, który jest po kostki, do kolan, aż zacznę pływać, a zacznie mnie otaczać twoje życie, a zaczną się zmiany dziać tak, jak pragnę. Wytrwaj, nie rezygnuj, zrób coś, co może twój kolega, twój znajomy, twoja rodzina powie, to nie ma sensu. Ale ty zrób coś, co zmieni twoje życie. Zrób coś, czego może do tej pory nie zrobiłeś. Zrób coś i proś Boga o odwagę, o mądrość i zrób krok do przodu. I ten Ezechiel, ten prorok robił krok do przodu i coraz głębiej chodził, wchodził głębiej, 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 aż w końcu już nie mógł iść. Już nie mógł się tego dna trzymać. Wiecie, i przychodzi taki czas, że Bóg mówi, okej, ja cię prowadziłem, wiesz, dużo rzeczy się fajnych działo, ale teraz jest czas, żeby chodzić w wierze. Żebyś ty nie tylko trzymał się rzeczy, które widzisz naturalnymi oczami, ale zacznij chodzić w wierze. Tam, gdzie jakby nie ma gruntu, tak? Tam, gdzie nie ma podparcia w tym fizycznym świecie. Zacznij chodzić w wierze. Zacznij pływać w wierze. Zacznij chodzić w zaufaniu do Boga. Wiara to jest potężna Boża moc. Nie, jeżeli chcesz przyjąć coś od Boga, to możesz płakać. Możesz Boga brać na litość. Możesz Boga brać na potrzeby. Możesz mówić, że tyle rzeczy potrzebuje. Powiem wam, cały świat wiele rzeczy potrzebuje. Ludzie płaczą. Ludzie robią różne rzeczy. Ale to, co Boga porusza, to jest wiara. I to nie muszą być ogromy wiary. To może być iskra, to może być ziarenko wiary, że ty zwracasz się do Boga w Jezusie. Modlisz się do Niego, wołasz do Niego. To jest wiara, wiara to jest to, na co odpowiada Bóg. Gdy Bóg odpowiadał na potrzeby ludzkie, to wszyscy byśmy mieli te potrzeby zaspokojone. Tak cały świat. Ponad 6 miliardów ludzi. Ale tak nie jest. Dlatego, że Bóg odpowiada na wiarę człowieka, a nie na potrzebę. Więc ten prorok zanurzył się tak bardzo w tym potoku, że już musiał pływać, bo on był tak głęboki. I zobaczcie, co dalej się stało. Wtedy rzekł do mnie ten mąż: czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. Czyli ten prorok szedł teraz, już nie płynął, ale szedł obok. I wiecie, on zmienił perspektywę. Ten prorok zmienił perspektywę i teraz mógł popatrzeć, tak jakby wyszedł z siebie, tak? Popatrzył, co się dzieje. Popatrzył tak z boku, co się dzieje. I dobrze czasami na swoje życie popatrzeć z boku, ocenić, w którym miejscu jesteś, co się dzieje w twoim życiu. Czy idzie w dobrym kierunku, czy złym. Co się wydarzy, jeżeli dalej będziesz trwał w tym, czym trwasz, albo robić, co robisz. Jakie skutki tego będą. I ten prorok szedł brzegiem potoku. I teraz dalej. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i drugiej strony. I rzekł do mnie: te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. A gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad nim od Engi aż do Englaim. Tam będzie suszarnia sieci. Jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Czyli ten prorok już nie był w tej wodzie, tylko szedł brzegiem i on miał inną perspektywę i zaczął oglądać ogromny wpływ tej rzeki, w której on się zanurzał, od kostek po kolana, po pas, aż zaczął płynąć. I zobaczył na wpływ tej rzeki, że ona przyniosła totalną zmianę okolicy, że drzewa rosły, że ta woda, kiedy płynęła i wpłynęła do wody zgniłej, a wiecie, jak dobrze ta woda zgniła wygląda i jak dobrze pachnie, tak? To ten prorok zauważył, że kiedy ta woda żywa wpłynęła w te miejsce zepsucia, to co się wydarzyło? Przyszło życie, przyszło nowe życie do tej zgniłej wody. Ta woda została uzdrowiona. Taka moc była w tej rzece, że to, co było zgniłe i zepsute, nagle zostało uzdrowione. I dalej czytamy tam, że gdziekolwiek właśnie ta rzeka popłynęła, to każda istota, wszystko to, co tam żyło, to po prostu zostało uzdrowione i żyło. I było wielkie błogosławieństwo. Powiem wam, że Bóg chce rozpocząć pracę w tobie, w twoim wnętrzu, ale Bóg nigdy nie chce skończyć na tym i nie chce tylko się tobą zająć, ale Bóg chce, żebyś wziął tą wodę rzeki żywej, żeby ona się z ciebie wylewała i żebyś przekazał ją innym ludziom, żebyś był osobą, która niesie tą wodę i tam, gdzie jest zepsucie, tam, gdzie jest śmierć, tam, gdzie jest ciemność, tam, gdzie jest beznadzieja, to żebyś przyniósł wodę rzeki żywej i żeby przyszło życie Boże, żeby przyszło Boże zwycięstwo, żeby przyszło Boże nawrócenie, żeby przyszło Boże zdrowie. I ta woda ma taką moc. Ty sam z siebie nie masz tej mocy, ale my wierzymy w żywego Boga, tak? Który jest w stanie zrobić wszystko. Amen? My wierzymy w Boga, który jest w stanie zmienić życie człowieka. My wierzymy w Boga, który jest w stanie pokierować życiem człowieka. My wierzymy w takiego Boga, który przyszedł w Jezusie Chrystusie i umarł za każdego z nas. To jest nasz Bóg. Amen? Amen? To jest nasz Bóg, któremu my wierzymy. Amen? Tak? Możemy powstać na nasze nogi? Tak chciałbym, żebyśmy teraz uwielbili Boga, tak w tego Boga, którego wierzymy. Tak Cię uwielbiamy, Boże. Tak dziękujemy Ci za to, że rzeki wody żywej mogą płynąć z każdego z nas, Panie. One mogą płynąć w nas, w każdym wnętrzu, Panie, że one mogą zmieniać to, co żaden człowiek, żaden psycholog, psychiatra nie jest w stanie zmienić. One mogą zmienić to, co żaden człowiek nie może dokonać. Panie, my Ci dziękujemy za to i Ciebie uwielbiamy. Panie, modlimy się, aby rzeki wody żywej wypływały z nas, nie tylko zatrzymały się na poziomie nas samych, ale żeby się zaczęły wypływać, Panie, dotykać ludzi, którzy są wokół nas, mieć wpływ na to, co się dzieje wokół nas. Niech te rzeki przynoszą Twoje życie, Twoje ożywienie, Twoje zwycięstwa, Twoje błogosławieństwa. Tak, Pani, to ogłaszamy. Pani, ogłaszamy, że te rzeki wody żywej są silniejsze niż jakiekolwiek prądy, niż jakiekolwiek złe rzeczy, które by chciały zniszczyć życie człowieka, Panie. My Cię uwielbiamy, Jezu, że Ty jesteś Bogiem, że Ty jesteś tym, który przyszedł, że przyniósł ze sobą swoje zwycięstwo, swoją nową drogę. My Cię chwalimy, Jezu. Tobie chwała, Tobie cześć, Tobie uwielbienie. I Panie, ja dziękuję Ci za te osoby, które są w tym miejscu, które przychodzą do Ciebie, żeby zostać napełnione, że przychodzą do Ciebie, żeby zostać uzdrowione, żeby wziąć od Ciebie to, co Ty masz dla nich, Panie. Ja nie mam nic, Panie, oprócz tego, co Ty nam dajesz, Panie. Dlatego dziś będziemy się dzielić tymi rzeczami, które Ty nam dałeś, żeby rzeki wody żywej po prostu płynęły. Modlę się, Panie, aby przyszło takie pragnienie Ciebie, ażebyś mógł napełnić to, co jest puste, Panie, to, co potrzebuje ożywienia w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak, możemy zaśpiewać coś? Tak, o ześlij deszcz na przykład proponuję. Kochani, jeżeli jesteś tą osobą, do której dzisiaj głosiłem i do której mówiłem o tym, żeby rzeki żywej wody płynęły z jego wnętrza, to ja chcę Cię tutaj zaprosić na środek, żebyś przede wszystkim wołał do Boga. Ja się też o Ciebie pomodlę, żeby te rzeki wody płynęły z Ciebie, ale modlę się o to, żebyś Ty dzisiaj spotkał żywego Jezusa, żebyś Ty spotkał osobę Ducha Świętego, żebyś nie odebrał nic od człowieka, ale żebyś odbierał od Boga dzisiaj, żeby to Bóg mógł do Ciebie mówić, żeby to Bóg mógł Cię wzmacniać. Jeżeli dzisiaj jesteś w sytuacji, która wydaje się nie ma rozwiązania, to może dzisiaj jest ten czas, żeby zaprosić Boga do swojego życia. Jeżeli dzisiaj jesteś w tej sytuacji, że potrzebujesz mocy Bożej, to jest dzisiaj ten czas, żebyś zawołał do Boga o te rzeczy, tak? Zrób coś z tym. Zrób coś z tym. To jest wizja dla tego Kościoła, o której mówię, żeby rzeki wody żywej wypływały z Ciebie, ale żeby one wypływały i dotykały Twojego życia i życia ludzi, którzy są wokół nas. Amen? Więc apeluję do Ciebie, przyjdź tu na środek, wołaj do Boga, żeby Bóg Cię wypełniał, żeby Bóg napełniał Ciebie swoją mocą, swoim zdrowiem, swoją mądrością, swoim prowadzeniem. Nie pozostań bierny na to, co dzisiaj tutaj mówimy. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, tu żeśmy słyszeli, że jedna pani przyszła, może was jest więcej. My sami z siebie tej mocy nie mamy, ale Bóg jest tym, który daje pewne rzeczy. Bóg jest tym, który uzdrawia. Bóg jest tym, który napełnia, który wlewa nową nadzieję. Więc chcę, żebyśmy modlili się. Jak wy wychodzicie tutaj, to nie czekajcie, aż ja się z wami pomodlę, ale podnieś swoje ręce, tak? Mogę też, Panie, prosić, żeby podnieś swoje ręce i zacznij rozmawiać ze Zbawcą. Zacznij rozmawiać z Jezusem. Zacznij prosić Go. Zacznij mówić do Niego. To jest Twój czas, to jest Twój czas z Bogiem. Teraz. Zamknij swoje oczy i po prostu rozmawiaj z Nim. Kościele, ja was proszę, nie jesteśmy widzami, ale zacznijmy się modlić, zacznijmy wielbić Boga. Tak zapragnij Boga. Niech Bóg ześle deszcz Ducha Świętego na Twoje życie. Zabierze smutek. Wołaj do Boga. Halleluja. Chwała Ci, Jezu. Napełniaj, Jezu. Wypełniaj, przemieniaj. Halleluja, Jezu. Ja chcę też powiedzieć do ludzi, którzy przeżywają takie, ja to nazywam tortury psychiczne albo tortury takie demoniczne. I wiesz, żaden psycholog Ci może nie pomóc w tych sprawach, ale zawołaj do Jezusa, chcę się o Ciebie modlić w tym miejscu. Jeżeli jesteś tą osobą, to po prostu przyjdź tu na środek. Chcę położyć swoje ręce na Ciebie, chcę się przeciwstawić wszelkiej demonicznej manifestacji w Twoim życiu. Bądź uwolniony w imieniu Jezusa Chrystusa. Teraz jest Twój czas decyzji, pragnienia. Halleluja, Jezu. Halleluja, Jezus. Chwała Ci, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Twoje przekonanie, Panie, Twoje zwycięstwo, Twoja moc. Halleluja. Shabakata sambalahatetes. Si pererehandus. Halleluja.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.